Co ma polski rząd zrobić? Czy jednostronnie wprowadzić zakaz importu tych produktów rolnych właśnie z Ukrainy, które teraz nie mogą być importowane? Czy
to jest sensowny ruch? Moje rady nic nie znaczą, bo ten rząd żadnych rad nie słucha. Jeszcze raz powtarzam, w lipcu ubiegłego roku daliśmy im ustawę o kaucjach wwozowych. Kiedy nie stosowali się do tego, kiedy polski rynek został zalany, to w kwietniu u pana na antenie mówiłem, żeby jeśli pokój zalewa woda, to nie lecimy po szmatę i nie ścieramy tej wody, tylko najpierw zakręcamy rurę.
To prawda.
Wtedy mówiłem, trzeba zakręcić rurę z dopływem żywności z Ukrainy, a potem uzgadniać zasady, w jaki sposób będzie ponownie ten tranzyt udrażniany.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, były minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, co zrobić w związku z kończącym się zakazem importu ukraińskiego zboża 15 września? Jest ta graniczna data, wtedy unijne przepisy przestaną obowiązywać w tej sprawie.
Panie redaktorze, rządzący mi za doradztwo nie płacą, a półtora roku wojny w Ukrainie mamy za sobą.
Ale Polacy panu ministrowi płacą. Polacy płacą za doradztwo, także za doradzanie rządu, za kontrolowanie rządu. Za to wszystko panu płacimy, panie ministrze.
Panie redaktorze, było półtora roku czasu na to, żeby po pierwsze udrożnić tranzyt, po drugie rozbudować bałtycki terminal zbożowy. Nic z tego nie zrobiono. W tej chwili wielkie larum, bo 15 września grozi nam zakaz. Oczywiście nie
koniec
można
zakazu,
tego zboża wpuścić.
Grozi koniec
właśnie
zakazu.
Właśnie 15 września jest koniec zakazu. Nie wiadomo, czy Bruksela nie zrobi tego wyjątku jeszcze dla tych 4-5 państw, ale ja przypomnę, że ten zakaz dotyczy tylko ziarna pszenicy i kukurydzy i nasion rzepaku i słonecznika. Więc jest to mały fragment tego wszystkiego, co z Ukrainy do Europy wjeżdża. Więc my proponowaliśmy rok temu kaucję wwozową. Gdyby była kaucja wwozowa, dzisiaj czytałem rano długi artykuł na ten temat, gdyby rzeczywiście były kaucje wwozowe, bo Polska wtedy nie utrudniałaby tranzytu przez terytorium Polski, tylko by te zboże ukraińskie, ta żywność ukraińska była dalej eksportowana tam, gdzie Ukraińcy wcześniej to sprzedawali. Mamy sytuację, w której tych kaucji nie wprowadzono, a od lipca do ubiegłego roku nasza ustawa w Sejmie w tej sprawie leżała. No i mamy sytuację, w której inaczej niż w innych państwach Unii Europejskiej polskie podmioty operujące na rynku korzystały z tej niższej ceny surowców i produktów ukraińskich i rozprowadzały je po polskim rynku. Minister rolnictwa, najpierw wicepremier Kowalczyk, potem minister Telu, ale że przynajmniej upublicznią listy tych firm. Okazuje się, że z jakichś dziwnych powodów tego nie upubliczniają. Natomiast w tej chwili trzeba jasno zabiegać. Po to dzisiaj pojechali rolnicy razem z naszymi europosłami do Brukseli, żeby wtedy wzmocnić pozycję Polski, polskiego rządu, polskich rolników w sprawie ochrony naszego rynku.
No, ale panie ministrze, ale polski rząd zapowiada wprowadzenie jednostronnego embarga, jeżeli Unia Europejska nie przedłuży tych zasad, które obowiązują do 15
września.
Jeśli to nie
wystarczy, to dobry
panie pomysł.
Redaktorze, to też wybieramy się razem ze Stefanem Krzyckim już niebawem do Brukseli, bo 19 tam jest kongres UPP. I tam będziemy także mieli zorganizowane spotkania z politykami europejskimi, także przedstawicielami Komisji Europejskiej, także przewodniczącym Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, żeby o tych sprawach mówić nie tylko na czas do 31 grudnia tego roku, ale żeby problem rozwiązać na stałe. Ciągle mówię o tym od przynajmniej półtora roku, bo od rozpoczęcia wojny Rosji, czy wznowienia wojny Rosji w Ukrainie w lutym ubiegłego roku, że czas najwyższy, aby także Unia Europejska zmieniła swoją wspólną politykę rolną. Dość ograniczania produkcji, dość wprowadzania różnego rodzaju ekoschematów, dość marginalizowania europejskiego rolnictwa.
To chodzi o to, żeby europejskie rolnictwo było bardziej konkurencyjne, panie ministrze? To po to te zmiany są potrzebne? Żeby chociażby z takim rynkiem jak ten ukraiński?
Europejskie rolnictwo konkurencyjne jest. Problem polega na tym, że europejskie rolnictwo i ukraińskie rolnictwo produkuje tyle żywności, że Europejczycy nie są w stanie tego spożyć.
to trzeba wywieźć poza Europę. I jeśli dzisiaj mamy wojny na całym świecie, to głównie o dostęp do ziemi rolniczej, ale także do różnego rodzaju minerałów. I teraz, żeby nie było napływu tych imigrantów, żeby nie było głodujących w świecie, to świat cywilizowany, Unia Europejska, Światowa Organizacja Handlu, ale także ONZ powinni zorganizować system wywozu tej żywności europejskiej, także ukraińskiej, w rejony świata, gdzie tej żywności brakuje, więc ja mówię od dłuższego czasu.
Panie ministrze, tak chyba taki podział świata na cywilizowany i dziki świat to już tak od kilkudziesięciu lat przynajmniej nie używa się takich terminów, że ten nasz jest cywilizowany, a poza Zachodem no to są inne cywilizacje, ale to nie jest tak, że cywilizacji tam
Panie
nie ma.
Panie redaktorze, może się rzeczywiście źle wyraziłem. Problem polega na tym, że mamy świat dobrobytu północy
i ten biedny południa, jasne.
Regionów Afryki, regionów Bliskiego Wschodu. I jeśli głodujący tej żywności nie dostaną tam na miejscu, to przyjadą i się o nią upomną.
Panie ministrze,
do tego nie mam żadnych wątpliwości.
To jeszcze zapytam tylko, panie ministrze, konkretnie o ten 15 września. Co ma polski rząd zrobić? Czy jednostronnie wprowadzić zakaz importu tych produktów rolnych właśnie z Ukrainy, które teraz nie mogą być importowane? Czy
to jest sensowny ruch? Moje rady nic nie znaczą, bo ten rząd żadnych rad nie słucha. Jeszcze raz powtarzam, w lipcu ubiegłego roku daliśmy im ustawę o kaucjach wwozowych. Kiedy nie stosowali się do tego, kiedy polski rynek został zalany, to w kwietniu u pana na antenie mówiłem, żeby jeśli pokój zalewa woda, to nie lecimy po szmatę i nie ścieramy tej wody, tylko najpierw zakręcamy rurę.
Zabór, to prawda.
Wtedy mówiłem, trzeba zakręcić rurę z dopływem żywności z Ukrainy, a potem uzgadniać zasady, w jaki sposób będzie ponownie ten tranzyt udrażniany. Problem polega na tym, że my nadal nie mamy gwarancji, czy mamy do czynienia z tranzytem, czy nadal produktów nie rozlewa się po rynkach polskich. Mało tego, proszę zwrócić uwagę, że my ponad 30 żywności polskiej eksportujemy, z czego 82, nawet 85% do państw Unii Europejskiej. Więc jeśli tam wpływa tranzytowana przez Polskę ukraińska żywność,
to nasze możliwości eksportowe się mocno ograniczają, tak?
Produkt nie sprzedamy. Nasz eksport się ogranicza. Więc to są wszystko naczynia powiązane.
Panie ministrze, ale to wszystko, co pan mówi, jest, mam wrażenie, istotnym argumentem przeciwko z punktu widzenia polskich interesów, a szczególnie interesów polskiego rolnictwa, to jest głos mocno przeciwko obecności Ukrainy w Unii Europejskiej.
Otóż, panie redaktorze, co się zadziało, to już się nie cofnie. Mhm. I Ukraina do Unii Europejskiej wejdzie.
Jeszcze ale to jest dla polskiego rolnictwa duże ryzyko, niebezpieczeństwo nawet?
Jeśli nie zmieni się wspólnej polityki rolnej, to jest to duże zagrożenie. Jeśli się zmieni wspólną politykę rolną, jeśli Europa zdecyduje się na uczestniczenie w tych procesach dostarczenia żywności w regiony głodu, to nie będzie to żadnego zagrożenia, bo każda żywność jest potrzebna. Dzisiaj miliard ludzi na świecie głoduje, a syta, bogata północ biernie na to wszystko się przygląda. Więc czas najwyższy skończyć z tym fanatyzmem ekosystemów ograniczania produkcji. Czas najwyższy zacząć płacić aktywnym rolnikom za produkcję. Czas najwyższy wrócić ceny minimalne, żeby rolnik miał gwarancję, że jak wyprodukuje, to sprzeda przynajmniej powyżej kosztów wytwarzania. I tę wytworzoną żywność relokować tam, gdzie tej żywności brakuje. No to jest normalne, proste, jak metr sznurka w kieszeniu i nikt tego nie chce zrobić.
Jasne, panie ministrze, ale mówi pan o fanatyzmie tego ekologicznego podejścia do rolnictwa, że to tak szkodzi ograniczanie produkcji, jak rozumiem, argumentowane większą produkcją CO2 i tak dalej, tak?
Tak, panie redaktorze, ja mówię o tym, że rolnictwo musi przede wszystkim wyżywić świat. Jeśli ludzie nie będą mieli żywności, to sami się o nią upomną. I to ma miejsce dzisiaj na południowych granicach Europy, to ma miejsce także w całej tej sytuacji związanej z legalną i nielegalną i że tak powiem, szemraną imigracją, z którą mamy do czynienia, więc to wszystko się dzieje. Ludzie jadą za chlebem. Teraz, żeby dać szansę rozwoju, to trzeba również uruchomić i najpierw dostarczyć, a później także uruchomić produkcję w tych regionach, gdzie jest to jeszcze możliwe. A jeśli tego się nie robi, no to mamy niestety zawalony rynek europejski.
To panie ministrze, na koniec jednym zdaniem, jak brzmi hasło trzeciej drogi, hasło tej kampanii?
dość kłótni do przodu.
Świetnie. Jak się panu ministrowi podoba to hasło?
Bardzo dobre hasło i uważam, że jeśli by rządzący posłuchali od czasu do czasu rady, a nie tylko, że tak powiem, ja, to z pewnością byłoby w kraju lepiej.
Panie ministrze, to my idziemy do przodu, kończymy radiową część Sedna Sprawy. Przed nami internetowa dogrywka. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, jest gościem dzisiaj Sedna Sprawy. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego cały czas jest z nami. Panie ministrze, przytoczę teraz wypowiedź ukraińskiego wiceministra gospodarki Tarasa Kaczki, który poinformował, że Kijów pozwie Polskę i Unię Europejską do Światowej Organizacji Handlu, WTO, jeżeli zakaz importu zboża zostanie przedłużony. Jak pan to skomentuje?
Otóż no, to jest normalna wypowiedź dyplomaty, natomiast nie wierzę w żadne tego typu zapowiedzi. Ukraina zbyt wiele dbała kogokolwiek o cokolwiek. Natomiast Ukraina powinna domagać się od takich mocarstw jak Stany Zjednoczone, jak Wielka Brytania, jak Francja, Chiny, które gwarantowały im integralność terytorialną w zamian za rozbrojenie jądrowe, żeby teraz tych zobowiązań dotrzymały.
Ale to się nie dzieje, panie ministrze. To mówimy o tych zobowiązaniach z początku lat 90., prawda? No, wiemy już, że
ale panie redaktorze,
okazało się to niewiele warte.
Ja przepraszam bardzo. Czy one są z lat 93, czy one są z lat 2014, czy teraz z lat 2002, to powinny obowiązywać. Bo w momencie, kiedy w 2000 Putin zaatakował i zajął, to wtedy, gdyby te państwa gwarantujące integralność dały ultimatum 48 godzin na opuszczenie Krymu albo Krym zrównamy z Morzem Czarnym, nie byłoby żadnego kolejnego ataku Rosji na Ukrainę.
Ale wtedy to nie była oficjalnie Rosja, panie ministrze. To był na tyle sprytny zabieg, że to nie była przecież formalnie Rosja. Pamięta pan minister, to były zielone ludziki i tak dalej. No to specjalnie tak było zrobione, żeby nie można było Rosji wprost tego sprawstwa przypisać, prawda?
Ja zbyt pana szanuję i zbyt słuchaczy, żebyśmy w ogóle tego typu przypuszczenie brali pod uwagę.
Nie, ale ja nie mówię, panie ministrze, ja sobie zdaję oczywiście sprawę, że to była Rosja. Tylko mówię, że formalnie, prawda?
To była Rosja.
No to oczywiście, że tak. Pełna zgoda, 100%.
Formalnie Rosja i niech pan nie mówi, że było inaczej, że zielone ludziki, no. Bo to nie Ukraina robiła referendum na Krymie, tylko Rosja robiła referendum.
Ale panie ministrze, ale ja nie mam wątpliwości, że to była rosyjska agresja. Jasne, tylko chodzi mi o to, że jednak...
Grupa Wagnera nie jest prywatną armią, nie wiadomo czyją, tylko jest to armia finansowana ze środków rosyjskich. Jest to prywatna armia Putina, tylko zwana armią. Naprawdę nazywają pewne rzeczy i udawajmy, że świat jest inny niż jest.
Nie, ale panie ministrze, jestem jak najdalszy od tego, żeby mówić, że to nie Rosja w 2014 roku zaatakowała Ukrainę, tylko chodzi mi o to, że zrobiła to w taki sposób, żeby móc pozory takie stwarzać, że to jednak nie ona, tak? Mówiłem tylko o tym, że formalnie wyglądało to inaczej po prostu.
To też o tym mówiliśmy miesiąc temu przed śmiercią Prigożyna, że Wagnerowcy jak uderzą na przesmyk suwalski, to nie będzie Rosji, tylko jakiejś bliżej nieokreślonej armii. No nie? I wtedy też NATO nie będzie reagowało, przecież Rosja nie uderzyła na terytorium Rzeczpospolitej. No, na litość bosko miejmy miarę w tym wszystkim i nazywajmy rzeczy po imieniu, a nie udawajmy, że jest inaczej.
Panie ministrze, to chciałbym jeszcze...
Świat nie zareagował. Świat zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi nie zareagował. Nie reagowały Stany Zjednoczone, nie reagowała Francja, nie reagowały Chiny. No i sama Rosja, która to zobowiązanie podpisała, to zobowiązanie złamała. Więc jeden z łamiących to zobowiązanie powinien być przez pozostałych ukarany.
Panie ministrze, do takich czysto politycznych teraz rzeczach porozmawiajmy. Czy dla Władysława Kosiniaka-Kamysza te wybory, wynik tych wyborów, to jest też test przywództwa w Polskim Stronnictwie Ludowym? No, od wielu już lat Władysław Kosiniak-Kamysz na czele państwa formacji stoi. Czy jeżeli te wybory zakończą się dla was klęską, to będą musiały...
Każde wybory, każde wybory, czy to pan... samorządowe, dla każdego szefa partii, dla każdego przewodniczącego, dla każdego prezesa są oczywiście sprawdzianem, są testem. On odpowiada za organizacyjne kwestie i on zresztą o tym mówi, że on od żadnej odpowiedzialności się nie uchyla, a wierzę, że akurat te wybory będą dla niego sukcesem, więc o przyszłość Kośniaka-Kamysza się nie boję, boję się trochę o przyszłość Polski, bo jeśli demokratyczna opozycja nie uzyska w tych wyborach zdecydowanej większości, to scenariusze powyborcze mogą być różne.
No i niektórzy politycy Platformy wprost mówią, no chociażby niedawno rzecznik tej partii Jan Grabiec mówił o tym, że powinna opozycja dzisiejsza rozmawiać z Konfederacją także po wyborach, jeżeli będzie taka potrzeba, że najważniejsze byłoby odsunięcie PiS-u od władzy i nawet utworzenie jakiegoś technicznego rządu z Konfederacją, który mógłby zatrzymać porozumienie Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość, byłoby dobre. Czy pan minister też widzi taką możliwość?
Panie redaktorze, my jesteśmy partią centrum, a pan wie doskonale o tym, że ja jestem centrysta konserwatywny, więc ja nie wykluczam takich możliwości, ale pan słyszał również, że taką możliwość zdecydowanie wykluczyła już lewica, ale też taką możliwość w dużym stopniu wyklucza nasz partner koalicyjny Polska 2050, więc dzisiaj w interesie trzech ugrupowań opozycyjnych, trzeciej drogi, lewicy i koalicji obywatelskiej powinno być uzyskanie wyniku, który pozwala na utworzenie samodzielnego rządu i nie oglądanie się na innych partnerów.
Nie, no jasne, ja sobie zdaję sprawę, że to jest jakiś plan A i optymalny scenariusz, optymalny wariant, ale trzeba też rozważać te alternatywne. I rozumiem, że dla pana ministra rozmowy z Konfederacją to nie są też czymś, co można wykluczyć zupełnie, tak?
Panie redaktorze, ja panu powiem, do wyborów mamy jeszcze miesiąc, różne rzeczy mogą się zdarzyć, jeszcze paru wawrzyków z szafy może wypaść, więc ja jestem coraz bardziej spokojny o wynik wyborczy opozycji.
No chociaż sondaże, panie ministrze, to tak w ostatnich tygodniach niekoniecznie wskazują, że ten spokój jest...
Ośrodki kształtowania opinii publicznej bardzo mocno się starają i wie, że w zależności od tego, kto więcej zapłaci, tak będą te opinie kształtować. No i dzisiaj bogatsi mają większe szanse, ale później czym bliżej wyborów okazuje się, że te wyniki coraz bardziej są urzeczywistniane i ja jestem spokojny przynajmniej o pozycję trzeciej drogi. Natomiast jestem też przekonany, że dzisiejsza opozycja, cała opozycja w tych sondażach nadal jest niedoszacowana, dlatego że dzisiaj wiemy, kto ma przewagę finansową przy zamawianiu tego typu sondaży.
Ale panie ministrze, pan zupełnie uważa, że sondażownie to są tylko i wyłącznie działają na zlecenie. Ten, kto płaci, ten dostaje taki sondaż. Nie ma wiarygodnych w Polsce badań, naprawdę?
Panie redaktorze, niedawno ta stacja, która wczoraj nam podała 11,4, podawała nam 6. Dosłownie chyba tydzień czy dwa tygodnie temu. Więc pytanie, no...
Może ostatnia konwencja, może po ostatniej konwencji tak Polacy was pokochali, panie ministrze, może coś się wydarzyło takiego jednak.
Za długo pan jest w dziennikarstwie, a ja w polityce, żebyśmy tak po bajki wierzyli. No jeszcze raz powtarzam, w Polsce niestety po 89 roku nie wypracowaliśmy systemu, wiarygodnego systemu badania opinii publicznej i to jest cały problem w kształtowaniu demokracji.
Ten najbardziej wiarygodny barometr nastrojów społeczeństwa będzie 15 października. Tymczasem bardzo dziękuję za tę rozmowę. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan minister był gościem Sedna Sprawy. Udanego dnia panu ministrowi życzę i nisko się kłaniam naszym słuchaczom.
Dziękuję
za uwagę i też życzę dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno Sprawy.